Panie prezesie, za kilka dni wchodzi w życie reforma ochrony zdrowia. Czego się pan po niej spodziewa?
Obawiamy się wielu rzeczy. Obawiamy się tego, że jako nowa regulacja w pierwszym momencie wywoła pewien chaos i zamieszanie co do placówek, w których pacjenci będą mieli udzielane świadczenia zdrowotne. My wyrażaliśmy wielokrotnie szereg zastrzeżeń co do takiej geografii świadczeń zdrowotnych, która na chwilę obecną ciągle jest w przebudowie. Na dziś pacjenci do końca nie wiedzą, czy ich placówka, w której się leczyli do tej pory, będzie miała zakontraktowane świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego, czy nie. Te procesy konkursowe nadal są przed nami, nadal są rozdania październikowe, które ostatecznie zdecydują, jak będzie wyglądać geografia, a od tego zależy dostępność do świadczeń, od tego zależą kolejki dla pacjentów i to jest dla nas szczególnie ważne.
Ale które placówki ma pan na myśli, bo do sieci w naszym województwie weszło ich 36, to są w zasadzie wszystkie szpitale publiczne, to 10 tysięcy łóżek.
Tak, ale są też placówki w liczbie 30 szpitali, które do sieci nie weszły. Niektóre z nich wykonywały 2000 operacji rocznie w swoich dziedzinach specjalistycznych, przyjmowały również tysiące pacjentów i gdyby tych placówek zabrakło w świadczeniach ubezpieczonych, to oznaczałoby to wydłużenie kolejek dla pozostałych placówek, dla tych 36, o których pani wspomniała, a to byłoby niezwykle niepokojące.
Rząd mówi, że wreszcie szpitale będą miały spokój, bo nie będą musiały się martwić o pieniądze w najbliższych 4 latach. To może jakoś usprawnić proces medyczny?
Z jednej strony gwarancja stabilnego finansowania przez 4 lata jest na pewno korzystna i o to szpitale walczyły, żeby nie było tego corocznego boju o środki finansowe, ale ta forma finansowania, czyli przejście na formę ryczałtową, niesie wiele zagrożeń, choćby związanych z faktem, co będzie z oceną i monitoringiem jakości leczenia w tych placówkach.
Reforma rozpoczyna się 1 października, a już 2 października. Protest głodowy zapowiadają lekarze rezydenci. Domagają się podwyżek płac. Ich żądania są uzasadnione, panie doktorze?
O tym mówiliśmy już wielokrotnie. Zarówno Okręgowa Izba, jak i Naczelna Izba popierała i popiera walkę młodych lekarzy o godne warunki wykonywania zawodu. Bo ustawa o minimalnych płacach została bardzo źle odebrana, dlatego że ona jest daleko niewystarczająca do tej sytuacji, którą mają młodzi lekarze.
Pacjenci często słyszą takie dwie sprzeczne informacje. Z jednej strony słyszymy o tym, że lekarz za jeden dyżur może zarobić nawet i 1000 zł. Z drugiej strony słyszymy, że lekarze rezydenci zarabiają niewiele ponad 3000 i to brutto.
To brutto, czyli w praktyce zarabiają niewiele ponad 2000 zł. Proszę Państwa, młody lekarz powinien skupić się przede wszystkim na nauce, na rozwoju zawodowym. To nie może być komiwojażer, który jeździ od placówki do placówki, żeby mieć środki na jakiekolwiek utrzymanie swojej rodziny. On powinien mieć stworzone warunki rozwoju w tym kraju, aby nie kusiły go zarobki w krajach ościennych. Jeżeli nasze władze, jeżeli ministerstwo nie podejmie rzeczywiście zdecydowanych działań, to może się okazać, że my będziemy kształcić więcej lekarzy, bo dzisiaj kształcimy o 1000 więcej na studiach medycznych, ale większość z nich zasili kraje Unii Europejskiej, a nie nasze placówki, w których ciągle lekarzy brakuje.
Nasilają się ruchy antyszczepionkowe. Panie prezesie, czy to nie jest brak zaufania do lekarzy, do medycyny? Jak pan to ocenia?
To jest jakiś znak czasów dotyczący nie tylko Polski, ale wielu krajów europejskich, w których rzadkie przypadki powikłań poszczepiennych, bo takie są wykorzystywane przez organizacje do tworzenia pewnej niechęci wśród pacjentów do szczepień, które są olbrzymią zdobyczą cywilizacyjną XX i XX wieku. Dziś już nie pamiętamy, że były choroby, które dziesiątkowały społeczeństwa, że była ospa prawdziwa, której dziś już w ogóle nie mamy. Ale nie możemy zapominać o tym, że właśnie dzięki szczepieniom my dziś możemy spokojnie iść do pracy, możemy iść w swoje miejsca spotykania się z ludźmi, nie obawiając się o to, że spotykamy się z rezerwuarem groźnych chorób.
A teraz Naczelna Rada Lekarska proponuje, by do szkoły, do żłobków, do przedszkoli nie przyjmować dzieci niezaszczepionych. To jest realne?
Ministerstwo Zdrowia na tę chwilę nie widzi potrzeby stosowania wprowadzania radykalnych działań w tym zakresie, choć niektóre kraje, jak Włochy, wprowadziły takie obostrzenia, a to jest też w wielu innych krajach. Państwo musi gwarantować bezpieczeństwo społeczeństwu.
Będziecie namawiać Ministerstwo Zdrowia do zmiany zdania?
Środki restrykcyjne są ostatecznością. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że byłoby złem, gdybyśmy też winili dzieci za błędy rodziców. Trzeba przede wszystkim tych rodziców przekonać do tego, jak istotne i ważne są szczepienia dla zdrowia nie tylko ich rodziny, ale naszego społeczeństwa.